Dzień dobry Państwu, witam w 9 odcinku podcastu Porozmawiajmy o tłumaczeniach. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Andrzej Nedoma. Człowiek, który sprzedał dwie firmy, w tym jedną dwukrotnie. Triatlonista, przedsiębiorca, inwestor, doradca biznesowy. Człowiek, który zjadł zęby na branży tłumaczeniowej i usługach językowych. Andrzeju, witam Cię i bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do mojego podcastu.
Witaj Wojtku, witam Państwa, bardzo mi miło tu być. Dawno nie słyszałem tak pięknego wstępu i określenia czy przedstawienia mnie, więc bardzo Ci za to dziękuję. Postawiłeś mi wysoko poprzeczkę, tak przedstawiając moją osobę, postaram się sprostać.
Bardzo się cieszę, że udało nam się dzisiaj spotkać. Chciałbym porozmawiać z Tobą o tym, jak to jest po tej drugiej stronie, jak to jest zbudować firmę, sprzedać ją, odkupić, sprzedać ponownie i uzyskać wolność. I jak to wszystko wyglądało, jak wyglądała Twoja historia. Historia nie, zresztą nie tylko Twoja, bo historia Twojej rodziny, prawda? Zaczynałeś tak. W firmie rodzinnej.
Tak, rzeczywiście ta pierwsza firma, którą sprzedaliśmy, to była spółka usługowa Biuro Tłumaczeń Technicznych Lido Lang. To była firma założona przez moich rodziców w 1991 roku, którzy w naszym mieszkaniu, w bloku, w moim pokoju, zresztą przy małym biurku organizowali tłumaczenia pisemne dla klientów. Mój tata miał taki dobry pomysł stosunkowo wcześnie w czasie swojej kariery, żeby sprzedawać te tłumaczenia za granicę, więc on rzeczywiście zaczął taką ścieżkę, żeby szukać klientów zagranicznych, ale cały czas ta jego działalność była skupiona, tak powiem, w własnym wykonywaniu tego zawodu. Tak, otaczał się kilkoma tłumaczami, sam później robił korektę, ale był takim głównym graczem w tym przedsięwzięciu. A ja jak dołączyłem, to starałem się to rozbudować tak, by powstała z tego firma. Bym de facto też wypracował trochę własne miejsce w tej organizacji. To nie było tak, że tata wciągnął mnie do firmy i oddał mi trochę pracy, tylko rzeczywiście byśmy z tego coś zbudowali, jakiś biznes. No i tak to się zaczęło.
Podczas naszej wcześniejszej rozmowy jeszcze poza anteną wspominałeś, że to, czym zająłeś się w swojej firmie, to w dużej mierze było usprawnianie procesów, poszukiwanie nowych rozwiązań, budowanie nowych narzędzi. Jak to wyglądało? I to działo się jeszcze w czasach, kiedy systemy do zarządzania tłumaczeniami, czy w ogóle pracą biur tłumaczeń nie były czymś powszechnym.
Tak, rzeczywiście tak było. Zresztą wiesz, no, ja tak naprawdę nie wiem, kiedy dokładnie wstąpiłem do tej firmy. Oficjalnie przyłączyłem się do taty, ustaliliśmy to w roku 2002, jak wróciłem z mojego pobytu we Włoszech. Pół roku byłem na Erasmusie i tam studiowałem. Wróciłem z tego Erasmusa i ustaliliśmy, że teraz już będę na pełny etat pracował w firmie i to była połowa czwartego roku studiów. Ale wcześniej robiłem bardzo dużo rzeczy z rodzicami, w różny sposób im pomagałem. Robiłem tłumaczenia, głównie z angielskiego, później też z włoskiego i z francuskiego. Robiąc tłumaczenia zarobiłem na swój pierwszy samochód, więc to w jakiś sposób we mnie było. Widziałem, jak tata robił tłumaczenia w domu rodzinnym. Ta tradycja tłumaczeń była od lat. Mój dziadek też się tym zajmował jako naukowiec. Więc ja też tłumaczenia robiłem, aczkolwiek czułem, że to nie jest do końca zgodne z moim charakterem, czyli spędzanie dnia wyłącznie z tekstem, to nie jest do końca to. Ja chciałem bardziej się zająć budowaniem przedsiębiorstwa, jakby poczuciem, że jestem przedsiębiorcą, że jestem menadżerem, więc chciałem zarządzać, a to znaczy, że no, musimy połączyć w tym i ludzi, i procesy, i technologie. No i to są te rzeczy, którymi się zajmowałem.
A jak doszło do zbudowania pierwszego systemu do zarządzania tłumaczeniami?
To wyszło z potrzeb, czyli pierwszym, że tak powiem, pracownikiem zewnętrznym, którego zgodziliśmy się zatrudnić, no to byłem ja, a zaraz potem wyprowadziliśmy biuro z domu i zatrudniliśmy pierwszą, zaraz później drugą osobę, one się zajmowały project managerstwem, czyli były kierownikami projektów. No i w ten sposób w trójkę, czasem jeszcze z tatą, czyli w czwórkę, prowadziliśmy projekty. Najpierw robiliśmy to w oparciu o taką tablicę, która wisiała w biurze i wszyscy tą tablicę podzieliliśmy zgodnie na pewne takie strefy, które de facto odzwierciedlały proces realizacji tłumaczenia od przyjęcia poprzez analizę, zrobienie tłumaczenia, odbiór, weryfikację, przygotowanie do wysłania i wysyłkę, więc jakby ten proces sobie na tej tablicy zamodelowaliśmy, dzieląc tablicę na strefy i tam przepinaliśmy kartki, które reprezentowały projekt. Ale im więcej tego było i więcej nas było w biurze, tym bardziej się w tym wszystkim zaczynaliśmy gubić, więc pomyślałem, że spróbuję sam swoich sił w Microsoft Access i tam rzeczywiście, czyli takiej bazie danej Microsoftowej. I w oparciu o to narzędzie zbudowałem taki pierwszy programik, taki pierwszy system, który wewnętrznie używaliśmy. I to nam świetnie działało, ale znowu rozwój firmy doprowadził do tego, że coraz trudniej nam było się pogodzić. To kto w danej chwili wpisuje coś do tego systemu? No bo tam jeszcze nie było wtedy współdzielenia dostępu, tylko zawsze jedna osoba mogła w danej chwili uzupełniać dane, więc musieliśmy go włączać, wyłączać i tam sobie przekazywać informacje, kto teraz system zwolnił, a kto go na chwilę chce zająć. No to było nie do utrzymania. Kiedyś było to normalne, później wiadomo było, że tak już się pracować nie da, więc potrzebowaliśmy czegoś dużo bardziej zwinnego, tyle zdalnego, co umożliwiającego współpracę jednocześnie wielu osób w jednym narzędziu. I tego to już nie potrafiłem zrobić. I wtedy zaczęliśmy szukać na rynku takiego rozwiązania. Znaleźliśmy jedno w Wielkiej Brytanii. Kosztowało strasznie dużo. Jeśli dobrze pamiętam, to 4 licencje to było wtedy 20 tysięcy euro. Więc dla nas to była kwota zabójcza. Ale to nam też dało trochę do myślenia, bo pomyśleliśmy, że jeśli jest taki system, który wcale doskonale nie pasował do naszej organizacji, czy nam się wydawało nie pasował do biura tłumaczeń, oraz cena jest taka, to znaczy, że ktoś za nią płaci, no to być może jest w tym potencjał, w tym rynku, żeby zbudować coś lepszego, być może tańszego, ale na pewno jeszcze bardziej zaadaptowanego do potrzeb biur tłumaczeń. I stąd się zrodziła taka myśl, że moglibyśmy my taki system zbudować. A że byliśmy wtedy też członkiem Eulogii. Eulogia to było takie konsorcjum biur tłumaczeń, które zrzeszało po jednym biurze z każdego języka Unii Europejskiej. Myśmy tam reprezentowali język polski. Myśmy na jednym ze spotkań podzielili się taką myślą, z jednej strony i potrzebą, i myślą, żeby tą potrzebę zaadresować i zbudować taki system. Ludzi to zachwyciło, więc ja obserwując reakcję tych innych prezesów, stwierdziłem z tatą, bo razem byliśmy na tym spotkaniu, że tu chyba odkryliśmy jakąś dobrą niszę rynkową, w której jest potrzeba i my wiemy, jak ją zrealizować. Więc chyba rzeczywiście możemy stworzyć wokół tej potrzeby produkt. No i tak zrodziła się idea XTRF-a, a było to w Barcelonie, gdy spacerowaliśmy z tatą po tym spotkaniu wzdłuż La Rambla, w dół morza. Taka decyzja właściwie między nami zapadła i taka zgoda, że my to rzeczywiście zrobimy. Tam to się zaczęło.
Tak, takie są korzenie XTRF-u, dzisiaj jednego z najpopularniejszych systemów do zarządzania biurami tłumaczeń w skali globalnej.
Tak, rzeczywiście jest. Więc piękna to historia. Trochę nam zajęło, żeby tą historię urzeczywistnić, ale rzeczywiście pomysł zrodził się w takich pięknych okolicznościach. Jeszcze wtedy nie było nazwy XTRF. Wtedy roboczo mówiliśmy o nazwie Trophy. Nie wiem, czy kiedykolwiek to mówiłem publicznie, a dzisiaj mogę powiedzieć.
Okej, okay, bardzo, bardzo ciekawe. A też podczas naszej rozmowy, jeszcze poza anteną, wspominałeś w ogóle o tym pierwszym etapie, i do którego przywiązujesz dość dużą wagę, czyli tworzenia tego systemu w oparciu o własne zasoby, własne środki finansowe, własne inwestycje. Myślę, że to jest też bardzo ciekawe z punktu widzenia dzisiejszej całej branży startupowej, tak? Bo tak jak tą branżę obserwuję z boku, czytam różnego rodzaju wypowiedzi przedstawicieli funduszy, którzy w nie inwestują, to dość duży problem stanowi oczekiwanie na bardzo wczesnym etapie wejścia zewnętrznych inwestorów do spółki. Jak to wygląda z twojej perspektywy i to jeszcze z czasów, kiedy o startupach w Polsce dopiero zaczynało się w ogóle mówić?
Tak, no gdy myśmy budowali XTRF-a, to rzeczywiście ten rynek venture capital dopiero raczkował. Gdy my pozyskiwaliśmy fundusz po raz pierwszy, czyli w roku 2014, de facto tych funduszy wcale wiele nie było i fakt, że myśmy pozyskali fundusz, no był dużym osiągnięciem, tak w jakiś sposób wyróżniało nas to na rynku. Finansowanie wszystkiego samemu wpływa bardzo na dynamikę rozwoju. Myśmy na szczęście mieli biuro tłumaczeń, czyli mieliśmy firmę, która była rentowna i generowała zyski, które mogliśmy przekierować na budowanie systemu, więc jakby mieliśmy stałe źródło pieniędzy, które mogło zasilać drugą budującą się spółkę stale, no ale wiadomo, że limit tego zasilania jest skorelowany z poziomem zysków w tej spółce usługowej, więc jakby tam ograniczenia oczywiście były, no i te ograniczenia przekładały się na tempo rozwoju tej spółki. Z tym musieliśmy się dogodzić, wtedy pozyskiwanie venture capital jeszcze nie było tak popularne oraz nie było tak oczywiste i proste. Dzisiaj może nie jest oczywiste, ale sposób myślenia o pozyskiwaniu kapitału na pewno się zmienił. Tego kapitału na rynku jest też zdecydowanie więcej, jest więcej wiedzy o współpracy z funduszami, więc jakby można ten plan na spółkę dużo bardziej zbudować w oparciu o to, że jakieś zewnętrzne finansowanie się tam pojawi. Aczkolwiek także dzisiaj startupy na początku swojej ścieżki często wykorzystują jakieś własne środki, czy własnej rodziny, czy znajomych, czy jakieś pożyczki, bo przecież wprowadzając inwestora oddajemy część udziałów własnej firmy. I teraz tą część no, chcielibyśmy oddać jak najmniejszą, bo zapewne te potrzeby kapitałowe jeszcze przed nami będą duże. To znaczy, że każdy nowy inwestor będzie kolejną część jakąś sobie chciał zabrać. To znaczy, że bardzo istotne jest to, po jakiej wycenie wejdzie ten pierwszy inwestor i oby ona była stosunkowo duża, żeby oddana porcja udziałów no, nie demotywowała też founderów od rozwoju firmy w przyszłości. No, o wycenie oczywiście też można jeszcze dużo rozmawiać, bo zbyt duża wycena też wcale nie jest korzystna, ale to jest pewnie taki temat na oddzielną rozmowę. W każdym razie dzisiaj też na początku founderzy jakoś finansują się sami, aczkolwiek pewnie zdecydowanie szybciej próbują już dojść do kapitału zewnętrznego, dzięki czemu dynamika rozwoju może być zdecydowanie większa, zdecydowanie bardziej agresywna.
Wspomniałeś, że ten okres, czas, po którym wpuszczamy czy zapraszamy inwestorów do spółki, dzisiaj jest dużo krótszy. Wspomniałeś również, że inwestorzy w XTRF-ie pojawili się w 2014 roku. A w którym momencie doszło do wydzielenia się w ogóle XTRF-u z biura tłumaczeń, z Lidolangu?
W 2010 zarejestrowaliśmy spółkę XTRF, więc widzisz, że to nam zajęło te trzy lata, bo tak naprawdę podpisaliśmy term sheet tuż przed świętami albo zaraz po świętach roku 2013, chyba po świętach, a tuż przed nowym rokiem, w roku 2013. Czyli tak ze trzy lata nam zajęło dojście do momentu, w którym zdecydowaliśmy się, że jednak nie będziemy tego rozwijać wyłącznie w oparciu o własne środki, pozyskamy kapitał zewnętrzny. Zresztą powód ku temu był też istotny. Nie wspominaliśmy jeszcze o tym, ale my budując XTRF-a, nie wiem na ile tutaj nasi słuchacze wiedzą, że XTRF to jest system do zarządzania biurami tłumaczeń, czyli taki system klasy ERP. Najbardziej znany na świecie pewnie jest SAP, który często zarządza wielkimi korporacjami. My często byliśmy nazywani takim SAP-em dla rynku tłumaczeniowego. Ale zmierzam do tego, że myśmy najpierw ten system sprzedawali. Znaczy sprzedawaliśmy licencje użytkowników, co oznaczało, że zawsze cieszyliśmy się tym przychodem, jak klient kupował, no ale co miesiąc musieliśmy znajdywać kolejnych klientów, żeby znów ktoś coś kupił, dzięki czemu będziemy mieli przychody w spółce. To jest model oparty na sprzedaż. W międzyczasie bardzo rozwinął się model tak zwany SaaS, Software as a Service, który polega na wynajmie licencji, czyli klient nie kupuje jej na własność, tylko wynajmuje ją, płacąc co miesiąc, co kwartał albo co rok jakiś czynsz, tak samo jak wynajmujemy mieszkania. Dzięki czemu dostawca takiego oprogramowania ma de facto na stałe zaplanowane przychody w przyszłości, ale z drugiej strony nie ma tego dużego przychodu w momencie podpisania umowy, no bo nie ma momentu sprzedaży, czyli tego dużego przelewu nie będzie. Taka zmiana modelu biznesowego oznacza zazwyczaj bardzo dużą dziurę kapitałową, czyli potrzebę kapitałową w spółce, bo jeśli przestajemy sprzedawać i nie będzie dużych przychodów, tylko będą małe wynikające z wynajmu licencji, to znaczy, że przez chwilę będzie nam brakowało pieniędzy, no bo dużych przychodów od razu nie będzie. Za to kiedyś w przyszłości będziemy mieli dużo tych małych opłat, tych czynszów wynajmu i te małe opłaty pewnie w przyszłości zsumują się do takiej kwoty, która już będzie skutecznie utrzymywała firmę i wtedy to będzie jakiś piękny model takiej dużej stabilizacji finansowej, ale na początku go nie ma. No i trzeba ten okres jakoś przetrwać i po to są potrzebne pieniądze, po to nam były potrzebne pieniądze i dlatego pozyskiwaliśmy inwestorów.
A w którym momencie zdecydowaliście się, żeby zrezygnować z tej podwójnej jakby ścieżki biznesowej, tak? Bo cały czas prowadziliście jednocześnie biuro tłumaczeń, rozwijając XTRF, inwestując w niego pieniądze z tej działalności tłumaczeniowej, czyli do pewnego momentu tłumaczenia były tym źródełkiem, jakby, które zasilało to wszystko. Mhm. Potem przyszli inwestorzy, a w którymś momencie no, Lidolang też trafił do innych właścicieli. Jaka była tutaj historia tej?
Rozwinęliśmy obie te firmy już do dość istotnej skali. Ja byłem zaangażowany już wtedy w Lidolangu jako dyrektor zarządzający, później zostałem prezesem w XTRF-ie. Coraz trudniej było pogodzić te role. Jednocześnie XTRF jako spółka technologiczna miał naprawdę dużą dynamikę rozwoju i można było ją zrealizować. Z jeszcze innej strony mój tata też chciał stopniowo wyłączać się już z tej działalności i trochę już, że tak powiem, zacząć korzystać z życia, niekoniecznie jeszcze strasznie dużo pracować ze względu na swój wiek, więc też myślał o takim łagodnym przejściu w kierunku emerytury, więc myśmy takie dyskusje zaczęli zapewne koło 2014 roku, czyli wtedy, kiedy pojawili się inwestorzy w XTRF-ie. Moje zaangażowanie właściwie prawie w całości przeszło na stronę XTRF-a. W Lidolangu, czyli w biurze tłumaczeń, no, wspierałem pewne decyzje strategiczne, ale nie mogłem już być tak bardzo zaangażowany, a jednocześnie chyba wtedy zatrudnialiśmy jakieś 120 osób w obu firmach w sumie, więc to już były naprawdę duże organizmy i trudno było w takim rozkroku stać jeszcze długo. Więc ten kierunek w nas dojrzewał i udało się to skonkretyzować w roku 2016 sprzedażą firmy Lidolang do globalnego gracza. To była spółka z Hiszpanii, Seprotec. No ale oczywiście zanim doszło do sprzedaży, no to musieliśmy podjąć decyzję, że w ogóle idziemy w to. Więc tak naprawdę przygotowywaliśmy spółkę do sprzedaży już zdecydowanie wcześniej. Więc na pewno od 2014 roku, może nawet 2013 już, no, budowaliśmy tą strukturę spółki i budowaliśmy tą spółkę tak, by móc ją sprzedać, to znaczy, żeby ona była w jakiś sposób też niezależna od nas, właścicieli, no bo jeśli chcemy ją sprzedać, to spółka nie może być wyłącznie na naszych barkach. Musi być struktura organizacyjna, struktura zarządcza, która w tej spółce zostanie, będzie ją mogła kontynuować. No i wtedy jest możliwe oddzielenie właścicieli od tych aspektów operacyjnych, czyli ten produkt, spółkę można sprzedać. No i nad tym trochę pracowaliśmy.
Później skupiliście się na dalszym rozwoju XTRF-u, co trwało kilka kolejnych lat. Przyszła pandemia, która zmieniła wszystko.
Tak, pandemia rzeczywiście bardzo dużo zmieniła i oczywiście wszyscy ją kojarzymy z wieloma tragediami, bo wielu z nas straciło bliskich czy znajomych, czy rodzinę, ale jednocześnie zmieniła też bardzo dużo w sposobie prowadzenia biznesu, zachwiała stabilnością, dużo się zmieniło. Kiedyś ktoś mnie zapytał, czego nauczyła mnie pandemia i pierwszą myśl, jaką miałem w głowie, to, że realizacja marzeń jest bliżej niż nam się wydaje. Bo ja nieraz się zastanawiałem, jak to zrobić jako prezes, bym nie musiał zawsze chodzić do biura i być tam przykładnie, by wyświadczyć przykładem wszystkim pracownikom, tylko bym mógł pracować z jakiegoś miejsca, które sobie wybiorę. No i gdy w marcu 2020 roku zdecydowaliśmy się zamknąć biuro i wszystkich przekonać do pracy zdalnej, no to dokładnie to się stało. Czyli każdy z nas zaczął pracować z jakiegoś miejsca, które sobie wybrał. No oczywiście ze względu na pandemię był to wtedy własne mieszkanie czy własny dom, no ale widać było, że da się już przejść na jakiś tryb zdalny. To było dla mnie zaskoczenie. Z drugiej strony no, sytuacja rynkowa stworzyła też pewną szansę. A szansę ja opatrywałem w tym, że wszyscy de facto bardzo przestraszyliśmy się, co się wydarzy. Myślę, że nasi inwestorzy też nie wiedzieli, co się wydarzy w różnych spółkach portfelowych. Myśmy też nie wiedzieli. Dzwoniliśmy po wszystkich naszych klientach. Sam osobiście obdzwaniałem tych największych, by zobaczyć, co u nich się dzieje, jak możemy pomóc. Ale ja też się dowiedziałem, że nasz fundusz zapewne będzie planował uruchomienie kolejnego funduszu, więc w jakiś sposób informacja o tym, że któraś z ich spółek portfelowych została przez nich skutecznie sprzedana, to też byłaby dobra wiadomość dla nich, więc ja te wszystkie fakty łącząc zobaczyłem w tym pewną szansę. Co prawda wszyscy się przestraszyliśmy, ale fundusz też zapewne byłby skłonny zrealizować jakiś sukces, co mogłoby oznaczać, że mógłby się chcieć dogadać na wykup swoich udziałów przez nas, przez właścicieli, przez zarząd XTRF-a i nad tym zaczęliśmy pracować z funduszem i udało nam się porozumieć, więc chyba po jakichś pół roku od rozpoczęcia rozmów podpisaliśmy w grudniu 2020 roku umowę o wykupie funduszu, czyli przejęciu z powrotem wszystkich udziałów, jakie fundusz posiadał przez spółkę i pozostałych właścicieli. Więc wskutek tej transakcji de facto znowu zaczęliśmy kontrolować 100% spółki, co było dzisiaj, mogę powiedzieć, wielkim sukcesem, wielkim wydarzeniem i w spółce, i dla mnie prywatnie też.
Sam pamiętam, że no, byłem świadkiem, obserwowałem to z boku i odbiło się to szerokim echem na naszym rynku i też na rynku globalnym. I wtedy zaplanowaliście, że skupicie się nieco na rozwoju tej spółki, prawda? Ale nie potrwało to zbyt długo.
Tak, wiadomo, że posiadanie zewnętrznego inwestora, który jest de facto takim udziałowcem pasywnym, czyli patrzy na spółkę tylko co jakiś czas, co kwartał, co pół roku, co rok, gdy planujemy budżety i musimy je zatwierdzić. No, to wiąże się z obowiązkiem szukania konsensusu, wypracowywania planów, co do których wszyscy się zgodzimy, uwierzymy w nie i razem będziemy je realizować. Więc tam zawsze jakiś taki element polityki i dogadywania się między większą, szerszą grupą udziałowców Jest. Skupiając wszystkie udziały w naszych rękach, a było nas trzech udziałowców, z czego dwóch w zarządzie, no mieliśmy dużo prostszą rozmowę, czy dużo prostszą ścieżkę ustalania strategii i budżetów i zatwierdzania dalszych kroków. Więc de facto można powiedzieć, że w pozytywnym słowie odzyskaliśmy wolność. Odzyskaliśmy taką bardzo dużą zwinność operacyjną i to nam się bardzo spodobało. Chcieliśmy w to iść, powiedzieliśmy sobie ze wspólnikiem, że przez kolejne 2 lata nie będziemy rozmawiali z inwestorami. Będziemy po prostu dynamicznie rozwijali spółkę i to było rzeczywiście widać w tym pierwszym kwartale po sprzedaży, czyli pierwszym kwartale 2021 roku. No fantastycznie ta spółka szła, dużo ciekawych projektów udało nam się zrealizować, pozyskiwaliśmy intensywnie klientów, więc naprawdę był bardzo dobry okres, no a jednocześnie nagłośniliśmy tą radosną wiadomość, że founderzy odzyskali pełną kontrolę nad spółką, znowu mamy 100%. To się, tak jak mówiłeś, echem po rynku rozniosło, no i zaskutkowało to tym, że w ciągu 3 miesięcy pozyskaliśmy 5 ofert od potencjalnych zainteresowanych nabywców, którzy znowu chcieli kupić naszą spółkę. I to było takie trochę zaskoczenie dla nas, bo właśnie powiedzieliśmy sobie, że teraz przez 2 lata to nie, ale te oferty były atrakcyjne, a co ważne, one też były zgodne z takimi warunkami, które my na podstawie poprzednich doświadczeń z przeszłości mogliśmy między sobą szybko ustalić, czyli co byśmy chcieli oraz czego byśmy na pewno nie chcieli w tym nowym układzie z inwestorem. I ponieważ no, dla nas to była dość prosta dyskusja między udziałowcami, a inwestorzy, którzy byli zainteresowani zakupem, by respektowali takie warunki, byli zainteresowani kontynuacją rozmów w tym kontekście, to mogliśmy rzeczywiście skupić się na negocjacji transakcji sprzedażowej i do niej doszło już 9 miesięcy po wykupie funduszu, czyli we wrześniu 2021, 17 września sprzedaliśmy 100% udziałów spółki XTRF.
Czyli to już była taka transakcja na światowym poziomie, prawda? Wcześniej taka trochę system gospodarczy, budowanie od podstaw, tak, własne środki, czyli taki typowy polski schemat pracy organicznej, powolnego budowania przedsiębiorstwa, a to co wydarzyło się w 2021 roku, to już taki prawdziwy amerykański biznes.
Tak, amerykański biznes, rzeczywiście nawet kupili nas Amerykanie, bo przecież fundusz K1 jest z Los Angeles, olbrzymi fundusz private equity, więc to rzeczywiście, no tak jak mówisz, wydawało się być transakcją na światowym poziomie, a jednocześnie są takie 2 wydarzenia, które po tej transakcji bardzo dużo dały mi do myślenia i w jaki sposób wpłynęły na to, jak dzisiaj na to patrzę i pewnie kim jestem. Pierwsze z tych wydarzeń, no może nie chronologicznie powiem, ale jedno z nich to moja wizyta w Los Angeles, kiedy K1, czyli fundusz, zorganizował taki zlot, spotkanie kadr zarządzających spółek portfelowych. No ja tam byłem zaproszony jako prezes spółki, którą właśnie przejęli, więc bardzo miło mi było lecieć do Los Angeles, gdzie we wspaniałym ośrodku nad oceanem mieliśmy zarówno zorganizowane niesamowite wykłady z takimi no, ludźmi biznesu i w jakiś sposób ludźmi, którzy zasłynęli czymś wyjątkowym w życiu, jakimiś osiągnięciami, nie tylko biznesowymi, ale też sportowymi czy innymi rzeczami. No a z drugiej strony mieliśmy oczywiście sposobność, żeby się poznać pomiędzy tymi przedsiębiorcami, czy jak to się mówi, networkować. I w czasie jednej z tych kolacji, właściwie już pierwszej, gdy zacząłem rozmawiać przypadkowo czy losowo, wylosowaną osobą, która po prostu koło mnie stała z kieliszkiem wina, okazało się, że ich spółka jest tak co najmniej 50 razy większa od naszej, ta, którą myśmy sprzedali. A ja taki dumny pojechałem z tego, jak myśmy to świetnie tego XTRF-a sprzedali i rozwinęli, a tymczasem tu od razu pierwsza spółka była chyba 50 razy większa. Kolejna, z którą rozmawiałem, jeszcze większa i tam było mnóstwo spółek bardzo ciekawych, zdecydowanie innego kalibru. I to naprawdę mi dało szybko do zrozumienia i do myślenia, że zawsze jest jeszcze ten next level, zawsze jest kolejny poziom. Zawsze można jeszcze osiągnąć coś innego, ciekawego, większego, więc z jakąś taką należytą no i uznaniem, ale jednocześnie skromnością warto patrzeć na to, co się osiągnęło, bo jeszcze dużo więcej można zrobić. Więc to była niesamowita lekcja. Druga lekcja, chociaż wydarzyła się wcześniej, była związana z samym momentem sprzedaży firmy, gdy my już podpisaliśmy wszystkie dokumenty, albo prawie wszystkie i był czas na przelew, ten przelew nie przyszedł, ale zdecydowaliśmy się kontynuować podpisywanie dalej, więc sprzedaliśmy spółkę, ale nie dostaliśmy przelewów za sprzedaż udziałów. I jeśli dobrze pamiętam, to był czwartek, następnego dnia przelewy dalej nie przyszły, w weekend tym bardziej przelewy nie przyszły, możesz sobie wyobrazić, jak ja często sprawdzałem i odświeżałem stan konta na komórce, żeby zobaczyć, czy tam to przyszło, czy nie. W poniedziałek rano też przelewu nie było, a w poniedziałek koło południa czy wczesnym popołudniem dostaliśmy telefon z przedszkola, że dziecko choruje i trzeba by szybko je odebrać i żebyśmy to jakoś zorganizowali, więc pojechaliśmy po córkę i od razu poszliśmy do lekarza, który to lekarz powiedział, że dobrze, żeśmy przyszli, bo właściwie to dobrze było od razu iść do szpitala, bo to zapalenie płuc, nie ma żartów. Mówię, no świetny pomysł, a kiedy mamy do tego szpitala iść? Ta lekarka mówi, nie, no natychmiast musicie jechać do szpitala. To jest małe dziecko i tu jest poważna sprawa. No więc wychodząc od lekarza, zapakowaliśmy się do samochodu i skierowaliśmy się błyskawicznie do szpitala. Tam po drodze tylko zabierając jakieś rzeczy z domu, ale to dosłownie były minuty. I w drodze do szpitala dostałem ten ping z telefonu, który sygnalizował przyjście przelewu ze sprzedaży tej spółki. I to był oczywiście wieczór, który planowaliśmy i tam był szampan i różne inne atrakcje przewidziane, żebyśmy uczcili ten moment sprzedaży spółki, bo czekaliśmy z tym do otrzymania przelewu, a tymczasem ten moment nastąpił w drodze do szpitala. Ustaliliśmy z partnerką, że to ja w tym szpitalu zostanę, bo to dla mamy zawsze jest trudniejsze emocjonalnie, ja jakoś bardziej może to stabilnie przeżywałem, więc ten wieczór spędziłem w szpitalu, w takim wieloosobowym pokoju z dziećmi, właściwie wszystkimi chorymi na zapalenie płuc. No więc nie było to specjalnie miłe, aczkolwiek jak te wszystkie dzieci zasnęły, ja o 11 czy 23 wyszedłem z tej sali na korytarz szpitalny, tam na mnie czekała przesyłka od rodziny, bo dostałem właśnie hamburgera z frytkami, który już wtedy wystygł z jakiejś sieci fast foodowej. No i siadłem sobie przy jakimś metalowym stoliczku przy gaśnicy i tam zjadłem tego hamburgera tuż przed północą i to była ta moja kolacja w wieczór, kiedy sprzedałem firmę i dostałem taki przelew, który de facto w jakiś sposób podsumowywał 20 lat mojej pracy. To mnie bardzo tak usadziło na ziemi, tak na miejscu, bo dało mi jakby taki jasny dowód, że wiele sukcesów możemy mieć na tej niwie biznesowej i finansowej, ale są takie rzeczy w życiu, które są ważniejsze i które i tak jakby zwrócą naszą uwagę na nie i to na nich się skupimy, bo to jest faktycznie istotne. No i to było niesamowite przeżycie, więc no bardzo emocjonalne. Zawsze o tym opowiadam, to omarzę, mam łzy w oczach. Był też akcent taki zabawno-pozytywny w tym wszystkim, bo gdy leżałem z dzieckiem na tym łóżeczku, tak bokiem, żeby się tam jakoś zmieścić, to zobaczyłem etykietkę producenta tego łóżeczka i przypomniałem sobie, że to jest firma, dla której myśmy na pewno robili tłumaczenia w Lidolangu. Tłumaczyliśmy instrukcje do tych łóżeczek. Więc to był dla mnie jakiś taki uśmiech od losu, że co prawda jestem w tym szpitalu, ale leżę na łóżeczku, do którego instrukcje tłumaczyliśmy na pewno kilka lat wcześniej w biurze tłumaczeń Lidolangu. Więc taka historia, znaczy takie dwie historie, które tu przedstawiłem, na pewno no, bardzo ukształtowały taki dystans w myśleniu o tym światowym sukcesie i jak
właśnie,
na to patrzeć.
Dystans i odpowiednia perspektywa, prawda? To jest właśnie chyba odpowiednie podsumowanie. Czyli jak rozumiem, czekałeś te 72 czy 96 godzin na to ping, a w momencie, kiedy ping nastąpiło, było już sprawą drugą albo trzecią rzędną w danym
momencie. Tak, szampan musiał jeszcze poczekać. Tak jest.
A jednocześnie czułeś się światowej klasy biznesmenem, a zobaczyłeś, co to jest prawdziwy amerykański biznes w tym drugim przypadku.
Tak, rzeczywiście było to niezwykłe przeżycie. Zresztą jedną z tych firm miałem później kontakt. Gdy szukali dyrektora zarządzającego na Europę, to zwrócili się do mnie z propozycją, bym został takim właśnie CEO for Europe. A to z kolei jest to poczucie wolności, gdzie mogłem powiedzieć, teraz już swoje życie chciałbym planować trochę inaczej i nie podjąłem tego tematu.
To jest bardzo, bardzo ciekawe. I do tego jeszcze na pewno właśnie do tej wolności i do tego nowego sposobu, modelu życia, który masz szansę realizować, jeszcze chciałbym wrócić, ale wracając na moment do transakcji, do sprzedaży całości udziałów, tam pomiędzy, sprzedaż nastąpiła we wrześniu 2021 roku, natomiast w samej spółce byłeś jeszcze przez kolejne 9 miesięcy. Czy mógłbyś tam w paru słowach powiedzieć, jak to technicznie i organizacyjnie wygląda właśnie takie wychodzenie ze spółki, najpierw kapitałowe, a później operacyjne.
Jasne. No, to już są warunki umowy i to różnie można negocjować. Myśmy z jednej strony mieli założenie, że sprzedajemy 100% udziałów albo po prostu nie podpisujemy umowy. Więc jakby z założenia chcieliśmy sprzedać całość i to się rzeczywiście wydarzyło, więc my wiedzieliśmy, że w momencie podpisywania transakcji oddajemy 100% udziałów, przestajemy być jako udziałowcy zaangażowani w spółkę. Oczywiście zupełną inną kwestią jest tego, jak wygląda harmonogram płatności płatności, bo on może być rozłożony w czasie i tak najczęściej się dzieje, ale jako udziałowcy przestajemy istnieć. Drugą rzeczą jest kwestia zapewnienia ciągłości pracy spółki, no bo nowy właściciel oczywiście chce, żeby spółka nie tyle została przez niego przejęta, co żeby dalej się rozwijała i to prężnie i żeby ta jego inwestycja nabierała coraz większej wartości. No wiadomo, że ma jakiś biznesplan z tym związany, więc zapewnienie nie tyle ciągłości biznesowej, co dalszego rozwoju spółki jest niezwykle istotne i stąd się bierze to, że zazwyczaj nie można odejść po prostu z dnia na dzień, czyli w momencie podpisania umowy sprzedaży nasze zaangażowanie operacyjne musi jeszcze na pewno trwać. W naszym przypadku myśmy mieli zobowiązanie, by jeszcze przez 9 miesięcy w spółkę być zaangażowanym. No i to jest tak zwany okres przejściowy, który zazwyczaj przeznacza się właśnie na to, by ustabilizować nowe struktury zarządcze w spółce oraz przekazać wszelką wiedzę istotną dla dalszej działalności spółki, która jeszcze może być w głowach tych sprzedających. Jednym z zadań oczywiście było znalezienie nowego dyrektora zarządzającego i wprowadzenie go w rolę osoby jakby prowadzącej wszystkie sprawy spółki. I to rzeczywiście było moje główne zadanie. Nad tym koncentrowaliśmy się właściwie od pierwszego dnia. Aczkolwiek trzeba też pamiętać o tym, że może nawet bardziej istotnym tematem jest jeszcze na początku komunikacja z osobami, których ta transakcja interesuje albo dotyczy. I to są pracownicy, to są klienci i dostawcy. No bo tam jest mnóstwo firm i ludzi, którzy dowiedzą się o tej transakcji w momencie, gdy ona zaistnieje, bo zazwyczaj trzyma się takie rzeczy w tajemnicy, no i trzeba zarządzić też ich myślami, ich stresem i tym, co oni, że tak powiem, zrobią z tą wiadomością. Myśmy akurat mieli właściwie wszystkich dyrektorów, cała kadra zarządzająca najwyższego szczebla była zaangażowana w tą transakcję. To znaczy, że mieliśmy tych 5 czy 6 takich ambasadorów tej informacji, zaznajomionych z tematem od co najmniej 3 czy 4 miesięcy. Oni uczestniczyli w due diligence, więc oni wiedzieli o tym procesie. No ale nikt z pozostałych pracowników z firmy o tym nie wiedział. Więc my oczywiście w porozumieniu z tymi dyrektorami przygotowywaliśmy całą strategię komunikacji i wspierania wszystkich pracowników nie tylko takim oficjalnym komunikatem, ale też taką poradą, co to dla nich oznacza, z czym powinni się teraz liczyć, jak będzie wyglądała ich praca, czy będą jakieś zmiany, czy nie będzie żadnych zmian i tak dalej. Drugą grupą żywo zainteresowaną są oczywiście klienci, bo jeśli klienci korzystają z naszych usług, no to chcieliby na pewno mieć zagwarantowane, że to jakość tych usług nie spadnie, lepiej żeby wzrosła. No więc to wymaga oczywiście też intensywnej komunikacji, no, najpierw z najważniejszymi klientami, z tymi największymi, ale de facto trzeba tych klientów jakoś pogrupować i zastanowić się, kto tą informację dostarczy oraz co chcemy też tym klientom przekazać, obiecać, zapewnić, tak naprawdę co powinno być przedmiotem tej komunikacji. Więc no, był to szereg planowania i później szereg telefonów, maili i innych form komunikacji zaaplikowanych do tego, by ta wieść się rozeszła w sposób kontrolowany przez nas, a nie w sposób niekontrolowany przez nas. Myślę, że w XTRF-ie zrobiliśmy to zdecydowanie lepiej niż w Lidolangu. W Lidolangu, gdy sprzedawaliśmy firmę, nikt nie wiedział o tym poza mną i tatą, że taki jest plan. Myślę, że to nie był dobry wybór. Myślę, że ta kadra zarządzająca jednak powinna wiedzieć, po to by właśnie ktoś z zespołu i ten ktoś, kto później zostanie i zostanie też z pracownikami, jest takim kimś wewnętrznym dla tych pracowników, takim może bliższym, bardziej zaufanym niż właściciel, żeby on już w tym temacie tkwił i mógł być takim punktem oparcia dla wszystkich. Myślę, że w Lidolangu tego zabrakło, ale na podstawie tego doświadczenia zrobiliśmy to lepiej kilka lat później, gdy sprzedawaliśmy XTRF. Myślę, że to poszło zdecydowanie sprawniej. Aczkolwiek to trzeba być świadomym, że pracownicy, gdy usłyszą wiadomość, że spółka została sprzedana, to w tym momencie uruchamia im się w głowie taka lawina myśli, że zazwyczaj nie słyszą całej reszty komunikatu, więc ten komunikat trzeba wielokrotnie powtarzać. Ten stres na pewno wśród pracowników jest spory. To wymaga dużo wysiłku. Wątpię, żebyśmy mogli powiedzieć, że zrobiliśmy to optymalnie. Na pewno sporo się nauczyliśmy i na pewno poszło to zdecydowanie lepiej niż w Lidolangu, aczkolwiek myślę, że trudno by mi było wskazać idealny moment, jak to przeprowadzić. Poszło nam nieźle, ale chyba nie optymalnie.
W twoim przypadku, co jest dość rzadkie, można powiedzieć do 3 razy sztuka, prawda? Za tym trzecim razem wyszło? Może nie optymalnie, chociaż, ale naprawdę
tak, dobrze. Pamiętajmy o tym, że wejście inwestorów, myśmy to tak we wstępie nazwali, że to niby sprzedaż spółki, ale to była tylko sprzedaż udziałów spółki. A tak naprawdę nie sprzedaż jakichś udziałów spółki posiadanych przez właścicieli, tylko wyemitowanie nowych udziałów obejmowanych przez zewnętrznego inwestora. Więc de facto jest to komunikat trochę inny. Zarząd z natury rzeczy zostaje, ten venture capital zazwyczaj inwestuje w team zarządzający już zespołem, czyli raczej nic w strukturze się nie zmieni, poza tym, że ta struktura zacznie dynamicznie rosnąć i się rozwijać, bo pojawią się nagle spore pieniądze, no i apetyt na wzrost, więc to jest taka pozytywna wiadomość. W przypadku sprzedaży spółki wiadomo, że ktoś odchodzi, coś się zmienia, prezes będzie inny i jest mnóstwo pytań, to co teraz, jak to będzie dalej. I ten transition period, ten okres przejściowy, te rzeczy musi wziąć pod uwagę. Z jednej strony komunikacja z pracownikami i klientami, by zapewnić tu stabilizację, by zapewnić jakiś spokój w tym szczególnie pierwszym momencie. Z drugiej strony ustabilizowanie nowego zarządu, by kontynuacja działalności była zapewniona, a z trzeciej strony, że tak powiem, przekazanie wszelkich planów, wszelkiej wiedzy, doświadczeń czy jakichś projektów wewnętrznych nowemu zarządowi, tak by już sam mógł też taką własną decyzję podjąć, co z tego chce kontynuować, w czym widzi jakieś nowe szanse i nowe kierunki, które woli podjąć, ale żeby dostał takie kompendium wiedzy, które rzeczywiście tej spółki dotyczy. Więc te 9 miesięcy myślę, że dość treściwe były i sporo tej pracy było, zupełnie innej niż wcześniej, ale na pewno był to taki intensywny okres jeszcze do końca tego zaangażowania w spółkę.
To był czerwiec 2022 roku, kiedy zostałeś wolnym człowiekiem.
Tak, czyli całkiem niedawno, pół roku temu.
Całkiem niedawno. I potem zająłeś się szeregiem różnych innych aktywności. Jak żyjesz teraz? Wiem, że doradzasz, inwestujesz.
Tak.
Uprawiasz sport.
Tak, sport zacząłem tak naprawdę chyba w 2016 roku, ten triatlon. I to był taki świetny sposób na oczyszczanie głowy. Po dniu intensywnym w pracy w firmie, przy tak dużej ilości wyzwań, klientów, pracowników, taki wytrzymałościowy sport, jakim jest triatlon, no bardzo tą głowę czyści i to mnie na pewno w zachowaniu zdrowia psychicznego bardzo pomogło. Więc ten sport był tam wcześniej. Jeśli chodzi o tą działalność doradczą, ona pojawiła się w jakiś sposób stopniowo po tym, jak ogłaszaliśmy światu kolejne takie ruchy biznesowe, które robiliśmy. Z jednej strony sprzedaliśmy firmę, Lidolang. Z drugiej strony pozyskiwaliśmy wcześniej fundusz inwestycyjny, później wykupiliśmy ten fundusz inwestycyjny. W międzyczasie zaczęły się do mnie zgłaszać osoby, które pytały, jak ja to zrobiłem, albo słyszały, że zrobiliśmy, czy pozyskaliśmy ciekawych klientów zagranicznych, albo w ogóle, że 95% naszych klientów pochodzi z zagranicy, czyli nie z Polski, to też dość nietypowe. Więc pytali, jak to zrobiłem, chcieli, żeby im w tym pomóc. I to doradztwo w jakiś sposób naturalnie do mnie przyszło. To nawet nie ja tego szukałem, co przyszło to do mnie, za to bardzo dużo satysfakcji mi to dawało. A sprzedaż XTRF-a, co tak jak mówiłeś, no sam to nazwałeś takim już światowym i klasy transakcją, wiemy, żeby już trochę inaczej na to patrzeć na podstawie tych doświadczeń, którymi się podzieliłem, ale dużo ludzi jednak tak to postrzega, więc to rzeczywiście jeszcze sprawiło, że tych zainteresowanych doradztwem było coraz więcej i stopniowo w to wszedłem, mając po prostu więcej czasu. A z drugiej strony widząc, jak bardzo to jest ciekawe dla mnie, albo jak to jest też bardzo budujące dla mnie, bo po chyba prawie 20 latach budowania firm i przeżywania bardzo wielu stresów, problemów, wyzwań, które musiałem jakoś zaadresować i rozwiązać, widzę szereg firm, w których te wyzwania są podobne, jak ja widziałem w przeszłości. Te ryzyka, te strachy, te stresy są bardzo zbieżne z tym, co przeżywałem w przeszłości, co z jednej strony jest budujące, że to nie tylko myśmy byli w takiej sytuacji, tylko mnóstwo firm jest w takiej sytuacji, a z drugiej strony to doświadczenie, przez które myśmy przeszli, można dzisiaj ponownie wykorzystać i ktoś już przez ten dołek może przeskoczyć zdecydowanie szybciej. Więc dlatego mówię, że czasem doradztwo polega na tym, żeby pomóc komuś zrealizować jego cele szybciej, no bo aplikujemy całą tą wiedzę i tą masę doświadczeń, którą zdobywaliśmy przez lata, więc to jest niesamowicie takie dowartościowujące i budujące dla mnie. Bardzo lubię to robić. Nie wiem, czy to jakaś taka nutka nauczycielska, która w mojej rodzinie jest, no bo jest. Miałem z jednej strony dziadków nauczycieli, z drugiej strony dziadka profesora na uczelni, więc gdzieś to było. Ja to przekładam na te aspekty biznesowe i jakoś bardzo mi z tym dobrze. A z drugiej strony te doświadczenia doradcze też pomagają mi taką esencję znaleźć tych problemów, które są najczęściej w firmach. I to przekładam na budowanie takich planów czy programów szkoleniowych online, no bo nie wszyscy muszą kupić mój czas one-on-one, czyli w takiej współpracy bezpośredniej. Można pewnie taniej albo efektywniej pozyskiwać też taką wiedzę, jeśli cała grupa korzysta z wykładowcy czy z takiego konsultanta naraz. No i to są właśnie te szkolenia online, te wydarzenia online, niedługo kolejne. I to jest taka kolejna działka, która bardzo mnie angażuje. Więc gdzieś tam jest sport, z drugiej strony są kwestie doradztwa i budowania tego wsparcia online dla przedsiębiorców, a z trzeciej jeszcze strony są inwestycje. No i to są właśnie takie trzy cele, które sobie wyznaczyłem na obecny czas. Bardzo mi porządkują głowę i to, czym się zajmuję obecnie.
Tak, no muszę przyznać, że to, jak dzielisz się wiedzą, jak chętnie wiedzą, doświadczeniami, też emocjami towarzyszącymi temu wszystkiemu, to jest niezwykle cenne. Jeszcze do niedawna przecież byłeś też członkiem, przedstawicielem XTRF-u w Polocie, którego członkami Juridico i XTRF też są. I to, jak właśnie dzieliłeś się z innymi członkami naszej organizacji swoimi doświadczeniami, spostrzeżeniami, scenariuszami, którymi można podążać, przygotowując firmę do sprzedaży, to daje perspektywę, że to nie są bajki gdzieś tam z Ameryki, prawda? Tylko to można zrobić tu i teraz, tylko odpowiednio się tego przygotowując, więc za to też bardzo, bardzo chciałem Ci podziękować. A powiedz, jakie dałbyś kilka takich prostych porad, jakby chociażby zaczynając od tego, jaki jest horyzont czasowy od momentu, kiedy przedsiębiorca, właściciel spółki decyduje się, że chciałby sprzedać swój biznes, poszukać zewnętrznego inwestora, to jaką powinien osiągnąć skalę, jeżeli mówimy o branży usługowej na przykład, i jaki horyzont czasowy trzeba założyć, żeby taką transakcję przeprowadzić, o ile znajdą się oczywiście zainteresowani inwestorzy.
Jasne, bardzo szerokie to pytanie. Nie wiem, czy skala jest jedynym wyznacznikiem. Dzisiaj jak popatrzymy na nasz rynek biur tłumaczeń, no to rzeczywiście dużo trudniej jest sprzedać firmę, która ma pół miliona euro obrotu. Tak, jeśli ma 2, 3, 5, no to zainteresowanie będzie większe. Więc takie bardzo drobne podmioty jest ciężko sprzedać. One się pewnie łatwiej mogą między sobą połączyć po to, żeby zbudować jakiś taki organizm, który będzie ze względu na swój rozmiar bardziej atrakcyjny. Ja pamiętam, że jak my w spółce technologicznej w XTRF-ie rozmawialiśmy o tym, jaki jest taki pułap, od którego rzeczywiście jest się w jakiś sposób na radarach, no ale to już inwestorów typu private equity, czyli tych większych, którzy budują portfel spółek, które chcą trzymać, no to było około 10 milionów euro czy 10 milionów dolarów, powiedzmy, że to samo. Ale to nie musi być taka skala, bo tak naprawdę spółkę czy jakąkolwiek transakcję zakupową przecież chcemy zrealizować wtedy, kiedy widzimy dużą wartość w tym produkcie, który kupimy. Trzeba by się zastanowić, dla kogo nasza spółka jako produkt ma wartość, albo jakie cechy tego produktu mają dla kogoś wartość. Bo może się okazać, że nie tylko wielkość jest wartością, czyli to, że ktoś kupi 5 milionów obrotu, czy 10 milionów obrotu, albo po prostu milion euro obrotu. Może nie tylko to jest wartością. Może wartością jest to, że ma jakąś wyjątkową technologię i to by chciał kupić. A może jest w kraju, w którym każdy chciałby być i mieć biuro, no i może prościej jest firmę kupić, która już tam jest, niż zakładać tam biuro, więc może to jest wartością. A może ktoś ma zespół, który jest jakiś wyjątkowy, a może ktoś ma jakąś sprawność operacyjną, która jest zdecydowanie lepsza niż innych graczy na rynku i kupując taki podmiot, można tą sprawność operacyjną też przekopiować na tą spółkę matkę, tą kupującą i wszyscy na tym skorzystają. Więc tych produktów, a właściwie cech produktów, które mogą mieć wartość dla inwestora jest mnóstwo. Ja bym tak patrzył na transakcję, bo jeśli jesteśmy w stanie jasno powiedzieć, kto na tym skorzysta, by coś takiego kupić, no to pewnie da się to też sprzedać. Oczywiście jest kwestia apetytu na wycenę, to jest pewien dysonans. Zazwyczaj taki przedsiębiorca, który buduje firmę przez wiele lat, traktuje je jak najdroższe dziecko i bardzo chciałby sprzedać go super drogo. No niestety rynek opiera się często o wycenę opartą, czy opiera się o wycenę opartą, ale bazującą na jakichś mnożnikach, czyli mnożymy na przykład zysk netto przez coś tam, albo mnożymy przychód przez coś tam innego, albo w spółkach technologicznych powracający miesięczny przychód jeszcze przez inny wskaźnik. W zależności od tego, jak interesujące są różne cechy tej firmy, no to ten wskaźnik, ten mnożnik będzie albo troszkę mniejszy, albo troszkę większy. Więc, ale wycena może być takim istotnym czynnikiem, który zaważy o tym, czy do transakcji dojdzie, czy nie dojdzie. Aczkolwiek pamiętajmy o tym, że każdy produkt różnie spakowany możemy bardzo różnie wyceniać, bo kupujący też może na to inaczej patrzeć. Tak? Często się podaje przykład, że woda na pustyni może zdecydowanie więcej kosztować niż woda w supermarkecie, prawda? Bo tam w supermarkecie jest jej dużo, na pustyni jej nie ma, więc może być zdecydowanie droższa i tak samo działa to przy każdej innej transakcji. Kolejną rzeczą to jeszcze bym powiedział, jest taka analiza, czy taka refleksja, czy spółkę w ogóle da się sprzedać, czy ona jest sprzedawalna, czy ona jest produktem. I tutaj myślę o tym, na ile jest to miejsce pracy właściciela, który świetnie się zorganizował, działa i jest sercem organizacji, ale wtedy właściwie to bez niego ta spółka nie istnieje, a na ile ta spółka jest rzeczywiście niezależnym bytem, w którym właściciel ma jakąś rolę, ale w tą rolę być może mógłby wstąpić też ktoś inny, no i wtedy ten byt ma swoją niezależność i w takim razie może być przedmiotem transakcji, wtedy można ją sprzedać. Więc na to bym zwrócił uwagę, bo na pewno w ten sposób spółkę trzeba do transakcji przygotować. Czyli jeśli chcemy ją sprzedać i z niej odejść, no to ta spółka musi przeżyć to odejście tego właściciela. Więc i to myślę, że w wielu spółkach jest takim czynnikiem, od którego przygotowanie warto zacząć, żeby popatrzeć, czy tam jest rzeczywiście struktura organizacyjna. Żeby była struktura organizacyjna, no to spółka na to musi być stać i to pewnie wyznacza troszkę jej wielkość, żeby ta spółka mogła udźwignąć koszty kadry zarządzającej, no i wtedy będzie się udało sprzedać.
Bardzo cenne uwagi, sam słucham ich z zaciekawieniem.
I to są właśnie przedmioty często moich rozmów czy konsultingów z przedsiębiorcami. Pamiętajmy też o tym, że gdy mamy tą myśl, że chcemy sprzedać spółkę, ona często może być taką drogą do zrealizowania czegoś innego, jakiegoś innego celu. Więc dobrze sobie uświadomić, czy naprawdę chcemy sprzedać spółkę, czy też nam się wydaje, że sprzedając spółkę osiągniemy coś innego, na przykład wolność, nie będziemy musieli tak dużo pracować. Może się okazać, że ten cel faktyczny, ten, który odkryliśmy dzięki takiej analizie, możemy zrealizować innymi ścieżkami niż tylko poprzez sprzedaż firmy, być może prostszymi, być może szybszymi ścieżkami. Jeśli zależy nam wyłącznie na tym, by nie pracować w firmie, to może nie trzeba jej sprzedawać, tylko wstawić tam dyrektora zarządzającego, który będzie na tyle odpowiedzialny, że tą firmę będzie prowadził, no bo już dzięki temu możemy być zdecydowanie mniej zaangażowani w firmę, więc trzeba sobie też dobrze odpowiedzieć na pytanie, na czym nam faktycznie zależy. I to zresztą jest też taki bardzo ciekawy temat, który często omawiam z przedsiębiorcami, to jak te ich cele prywatne spinają się i korelują z celami biznesowymi firmy, albo z ich pozycją w firmie.
Ja myślę, że to jest bardzo istotny element dzisiejszej naszej rozmowy właśnie dla słuchaczy, dla przedsiębiorców, którzy myślą o tej wolności, bo czyli właśnie tak, postawienie właściwych pytań i dopiero potem udzielenie sobie na nie odpowiedzi i dobranie do nich odpowiedniego scenariusza. Bo tak. To znowu jest nowa, zupełnie nowa perspektywa, bo faktycznie wolność można osiągnąć na różne sposoby, prawda? To jest i w każdym indywidualnym przypadku może to różnie wyglądać. Andrzeju, a powiedz mi proszę, wedle twojej oceny, bo jakby niedawno ten rynek opuściłeś, tak naprawdę jeszcze nie do końca go opuściłeś, mam na myśli rynek tłumaczeniowy, tak? Bo doradzasz firmom i właścicielom, osobom zarządzającym z tego rynku, ale nie tylko. Czy twoim zdaniem jest na polskim rynku tłumaczeniowym dalej miejsce i potrzeba na dokonywanie dalszych przekształceń, w sensie połączeń, sprzedaży firm, bo tak pokutuje, no i to poniekąd jest prawda, że nasz rynek jest mocno taki zatomizowany, tak jest mnóstwo, mnóstwo małych podmiotów, tak. Jaka jest tutaj twoja
odpowiedź? Tak, to jest temat, o którym nieraz rozmawiałem z różnymi członkami Polotu, bo bycie małą firmą jest trudne w dłuższej perspektywie czasu, więc jeśli, no i w Polsce oczywiście też ten rynek wygląda tak jak rynek na całym świecie, czyli jest bardzo dużo podmiotów malutkich, trochę podmiotów średnich i bardzo niewiele podmiotów dużych. W Polsce wygląda to dokładnie tak samo jak wszędzie indziej. Jest pytanie, co teraz właściciele w tych podmiotach malutkich będą chcieli zrobić za 10, 15, 20 lat. Pytanie oczywiście, jak ten rynek się zmieni przez 10-20 lat, bo technologicznie mamy taki rozwój tego rynku, że na pewno będzie wyglądał zupełnie inaczej. Ale jakakolwiek mała spółka, no kiedyś dojdzie do tego momentu, w którym właściciel może powiedzieć, już mam trochę dość, albo już bym nie chciał, albo już bym chciał coś innego. I pytanie, czy wtedy rzeczywiście, jeśli byłaby wola i potrzeba sprzedaży tej spółki, to czy to będzie realne? Dlatego ja widzę taką naturalną ścieżkę w tym, by firmy mniejsze się łączyły. Bo przecież na naszym rynku są spółki, które nie tylko ze sobą konkurują, ale też w jakiś sposób są do siebie komplementarne, bardzo pasują do siebie i mogłyby razem coś większego zbudować. A na pewno budując coś większego, z jednej strony właśnie wychodzimy jako spółka taka uzyskująca widoczność międzynarodową, czyli zwracająca na siebie uwagę. Z drugiej strony, jeśli mamy większą spółkę, to zazwyczaj mamy też większe możliwości. No, inwestycja w technologię spółki, która ma 1 000 000 złotych obrotu i 10 milionów obrotu, będzie zupełnie inaczej postrzegana. Ta spółka z dużym obrotem po prostu może sobie pozwolić na pewne inwestycje, które zapewnią większą sprawność operacyjną, ciekawiej pozwolą kształtować oferty dla klienta, będą ciekawszym miejscem pracy dla pracowników, dadzą jakieś możliwości reakcji w sytuacji kryzysu albo skorzystania z jakiejś szansy. No, życie spółki większej jest trochę inne. Oczywiście tam są też ryzyka. No, jak się wszystko zacznie walić, to jak się spada z wysoka, to też bardziej boli. Ale zakładając, że prowadzimy tą spółkę tak samo małą i dużą w jakiś tam ustabilizowany sposób w górę, no to jednak ta spółka duża ma moim zdaniem sporo możliwości, których spółka mała może nie mieć. Dla mnie też bardzo ciekawą książką była książka Imis chyba Revisited, chyba tak się nazywała, Imis Revisited. I to jest książka, która opowiada o tym, taką historię przedstawia przedsiębiorcy, który chyba był piekarzem bardzo zdolnym w swojej wiosce i pracował w jakiejś piekarni i bardzo mu to w pewnym momencie przestało odpowiadać i postanowił założyć własną piekarnię, własną firmę. Świetnie mu to szło, klienci walili drzwiami i oknami, więc pracował 8, 9, 12, 14 godzin dziennie. No i był to wielki sukces do momentu, kiedy stwierdził, że tak dłużej żyć się nie da i potrzeba coś z tym zrobić, więc zatrudnił pracownika, który w jakiś sposób zdjął mu z barków mnóstwo odpowiedzialności, mógł znowu odetchnąć, zacząć żyć i było wszystko fajnie. I akurat tak się stało, że klienci zaczęli wracać i mówić, że zamówienia są pomylone, albo te produkty już wcale nie są tak samo dobrze przygotowane czy wytworzone. I ten biedny przedsiębiorca tak się przestraszył, że zwolnił tego pracownika, cofnął się znowu do roli tego wykonawcy wszystkiego, tego serca tej organizacji i wszystko wróciło do normy i było pięknie i wspaniale, tylko on pracował po 16 godzin dziennie. Aż kiedyś się zbudził rano i powiedział własnej żonie, że nie chce mi się dzisiaj iść do pracy. A ona mówi, ale jak to o tobie się nie chce? Bez ciebie nie ma tej pracy. Bez ciebie nie ma tej firmy. A jej się nawet sprzedać nie da, bo to de facto jest właśnie twoje stanowisko pracy, a nie firma. A nikt nie chce kupić stanowiska pracy. Jak już ktoś coś chce kupić, to raczej firma, która ma właśnie jakieś firmy, która ma cechy, wartość i tak dalej. Więc to było takie dla mnie odkrycie, które bardzo dobitnie pokazuje, że zostanie na małym poziomie, nawet jeśli przez chwilę wydaje się atrakcyjne, no gdzieś w przyszłości może być problem. Więc warto jednak spółkę rozwijać. Jeśli to oznacza, że można się połączyć, to można w ten sposób rozwinąć, urość szybciej, ale można też zbudować strategię rozwoju i po prostu w sposób konsekwentny, systematyczny nad tym pracować. I tu z kolei dochodzimy do tematu pracy nad firmą, a nie w firmie.
Wow, naprawdę, znowu.
Opowiedziałeś. Już się rozgadałem.
Tak, ale myślę, że opowiedziałeś historię, której głównymi bohaterami czuje się wielu z naszych słuchaczy, ja na pewno. Myślę, że ten scenariusz właśnie oddawania odpowiedzialności, delegowania obowiązków, pracowania, przechodzenia do stanu, pracowania nad firmą i nad strategią, a nie w firmie i angażowanie się na co dzień we wszystkie sprawy operacyjne, to jest jeden z największych hamulców w rozwoju firmy, bo do pewnego momentu jest się tym motorem, tą siłą napędową, bycie wszędzie służy klientom, służy pracownikom, służy firmie, a w pewnym momencie staje się balastem. I trzeba dobrze wyczuć, a niezwykle trudno jest to zrobić i pogodzić się z tym właśnie, że trzeba się zacząć odcinać, że trzeba dać ludziom swobodę, że trzeba po prostu ich ewentualnie rozliczać, ale też nawet rozliczanie ich powierzyć komuś innemu. I to są niezwykle ciężkie tematy. W momencie, kiedy firma osiągnie pewien poziom, że po prostu, żeby mogła rozwijać się dalej, to po prostu to trzeba te sznurki różne podcinać.
No właśnie, i to jest ten temat swojej roli w firmie, jak widzimy siebie, które z tych zadań chcemy sobie zostawić, w nich się czujemy dobrze, do których chcemy zatrudnić ludzi. No świetnie jest, jak każdy z obszarów jest objęty przez specjalistę danego obszaru, prawda? Trudno być specjalistą we wszystkim, więc naturalnie każdy z nas pewnie byłby zdecydowanie wydajniejszy, skuteczniejszy, pewnie też bardziej zadowolony z pracy, gdyby koncentrował się na tym, co faktycznie umie i lubi robić. No więc to jest szereg decyzji do podjęcia, tak jak mówisz, z tym się wiąże z jednej strony strach, żeby oddać kontrolę nad czymś, z drugiej strony jest brak takiej umiejętności, jak już oddajemy kontrolę, to jak to zrobić tak, żeby to wyszło na dobre. Czasem trzeba jeszcze coś skontrolować w ramach cudzej pracy, więc musimy mieć jakiś sposób oceny rezultatów. No i to są właśnie kwestie wyznaczania celów, mierników czy wskaźników, tych KPI-ów, o których się mówimy, cykli spotkań czy odpraw takich menedżerskich. No to są właśnie tematy, które też często poruszamy, żeby wprowadzić firmę w ten taki nowy tor budowania jej nie tylko wokół właściciela, ale wokół zespołu.
Myślę, że naprawdę wiele, wiele cennych porad i wielu naszych słuchaczy chętnie skontaktowałoby się z tobą w celu bliższego omówienia swoich własnych problemów i celów i strategii.
Serdecznie zapraszam.
Powiedz, gdzie można Cię znaleźć?
Można znaleźć mnie zawsze w internecie, bo strona internetowa nedoma.io jest zawsze dostępna i tam są moje aktualne dane kontaktowe. I chyba tak jest najprościej. Mój mail to info@nedoma.io. To zawsze trafia bezpośrednio do mnie, więc proszę śmiało pisać. Jeśli będę mógł pomóc, to pomogę. W social mediach oczywiście też jestem, więc jeśli ktoś pamięta imię i nazwisko Andrzej Nedoma, to zarówno w LinkedInie, jak i w Facebooku można mnie znaleźć.
Tak, na LinkedInie
jesteś. Facebooku, jak to się mówi.
Na LinkedInie jesteś bardzo, bardzo aktywny, więc myślę, że tak, że to jest też bardzo dobra droga. Zresztą LinkedIn stał się obecnie też medium faktycznie realnie biznesowym w Polsce, więc tam wszystkich dość łatwo znaleźć. Zanim powoli zmierzamy oczywiście do końca naszej rozmowy, ale chciałbym Ci zadać jeszcze dwa takie krótkie pytania. Jak takie być może najważniejsze, czy jesteś obecnie szczęśliwy i czy cieszysz się z tych wszystkich transakcji, których dokonałeś i z tego, jak wygląda obecnie Twoje życie?
Bardzo, bardzo, nie mam żadnej wątpliwości. Często dostaję to pytanie, bo nieraz osoby pytające myślą, no sprzedaj swoje dziecko, to jak właściwie wyobrażasz sobie życie po tym? No ja miałem dość jasno sprecyzowane myśli i nadzieje związane z tym, jak swoje życie chcę dalej prowadzić, więc najbardziej było to spójne z tym, co chciałem. Do tego mam trójkę małych dzieci, najmniejszą ma 5 miesięcy, więc cieszę się, że mogę trochę bardziej elastycznie ten swój dzień planować. Bo to nie jest tak, że pracuję mało. Myślę, że być może nawet pracuję więcej niż kiedyś, tylko mój czas, mój harmonogram dnia wygląda zupełnie inaczej. No nie mam 100 pracowników, którzy patrzą, o której przychodzę do pracy i o której wychodzę z biura. Mam za to szereg klientów, z którymi umawiam się na indywidualne sesje i mogę to planować dość elastycznie, czy jak organizuję jakieś eventy jednodniowe albo kilkudniowe, no to też z wyprzedzeniem o tym wiem. Ale mogę to pogodzić z życiem rodzinnym, mogę to pogodzić z celami sportowymi, bo takie też sobie wyznaczam. No i czuję, że no na pewno dużo większą mam kontrolę nad tym swoim czasem i życiem. Więc cieszę się, a pomysły pracy zdalnej ze mną pozostały i zdarza mi się ostatnio pracować z różnych słonecznych miejsc, gdy w Polsce słońca brakuje. Więc to wszystko mnie dobrze nastraja.
Odzyskanie kontroli nad własnym życiem. Tak, to jest, myślę, znowu zdanie klucz.
Tak.
Które wielu z nas powinno powiesić sobie w ramce nad łóżkiem. I ostatnie pytanie, bo trochę zmieniając wątek, ale jakby chodzi mi ono po głowie. Chodziło już wcześniej, ale poruszyłeś jakby sam też poniekąd ten aspekt. Powiedziałeś, że ze względu na rozwój, gwałtowny rozwój technologii, przyspieszenie, którego wydawałoby się rok temu, że technologia szybko się rozwija. 5 lat temu się wydawało, że technologia szybko się rozwija. Teraz kwartał na kwartał coraz szybciej się rozwija. Tak? I pojawia się nowe zastosowania sztucznej inteligencji. Nikt już nie jest w stanie prognozować, co będzie za, już nie mówimy za dekadę, ale nawet za 2-3 lata, w którym kierunku to będzie zmierzać. Czy według Twojej oceny kontynuowanie, czy wchodzenie w biznes tłumaczeniowy obecnie, tak nie jego kontynuowanie, ale jakby rozpoczynanie go, czy ono ma jeszcze sens?
Ja myślę, że warto trochę inaczej nazwać ten biznes. Jeśli będziemy mówili o tym, że to jest biznes tłumaczeniowy, który polega na tłumaczeniu, czyli powiedzenia w drugim języku tego, co ktoś powiedział w pierwszym języku, no to rzeczywiście nawet Google Translate całkiem nieźle to robi, a pewnie za 5 lat będzie to robił prawie doskonale, więc możemy tu wpaść w jakąś pułapkę, ale ja bym powiedział, że my raczej jesteśmy w biznesie komunikacji wielojęzycznej, czyli przekazywania jakichś treści w wielu językach w sposób skuteczny do jak najszerszej ilości odbiorców. No i to już spektrum usług bardzo rozszerza. Bo nie chodzi tylko o jeden proces tłumaczenia, które w jakichś przypadkach może wykonać maszyna, tylko chodzi o szereg procesów, które muszą zaistnieć, żeby jakiś komunikat wymyślony przez jedną osobę zrealizował jakiś skutek biznesowy czy społeczny, jaki zamierzył twórca. Jeśli takim skutkiem ma być sprzedaż produktu międzynarodowo, no to chyba nie wystarczy dzisiaj tak po prostu maszyną przetłumaczyć opisu produktu, bo cechą opisu produktu jest zaintrygowanie odbiorcy, potencjalnego klienta tym, co ten produkt reprezentuje, po to, by wyobraził sobie siebie w sytuacji, gdy go używa i de facto chciał go użyć, zrealizować te korzyści, które ten produkt obiecuje. Czyli musimy tak napisać opis tego produktu, by on był angażujący, przekonujący, mówił językiem odbiorcy w danej chwili używanym przez odbiorcę, no i bardzo trafiał w jego emocje, potrzeby, moment i tak dalej. To jest zdecydowanie bardziej twórcza działalność niż zwykłe przełożenie tekstu. Z drugiej strony mamy kwestie treści, które są objęte wysokim ryzykiem i tam jeszcze długo nie będziemy chcieli oddać tych treści wyłącznie maszynie, bo jeśli jest to procedura medyczna, bardzo wartościowy kontrakt albo szkolenie z prowadzenia operacji albo z jakichś prób klinicznych, to już nie szkolenie, tylko informacje, być może one są na tyle wrażliwe, że nie możemy dopuścić sytuacji, w którym powiemy, oj, zaistniał błąd, ponieważ maszyna gdzieś się pomyliła. Będziemy chcieli ten czynnik ludzki tej wyższej kontroli tam pozostawić. Więc ja myślę, że trzeba upatrywać rozwoju i szans w coraz szerszym procesie komunikacji wielojęzycznej, międzynarodowej, a nie myśleć tylko o wycinku, który dawniej był przedmiotem rynku tłumaczeń, czyli przekładu z jednego języka na drugi. I wtedy rzeczywiście ten rynek dalej jest atrakcyjny. Zresztą widzimy, jak się rozwija. Coraz więcej firm, czy właściwie prawie wszystkie dzisiaj chciałyby sprzedawać i być obecne globalnie. Bo to wymaga od wszystkich komunikacji w coraz większej ilości języków. I na pewno będą takie treści, które są mniej istotne i jakaś maszyna będzie to mogła zrobić. I dobrze, że to zrobi, bo tak naprawdę brakłoby tłumaczy na świecie, żeby wszystko przetłumaczyć. Za to ci tłumacze pewnie zaangażują się w te aspekty procesu, które są bardziej wrażliwe, bardziej kreatywne, w jakiś sposób zapewniają większe bezpieczeństwo albo jakieś inne wartości, których maszyna jeszcze stworzyć nie potrafi. No i tam będzie dużo przestrzeni.
Czyli myślę, że można z tego wyciągnąć takie dwie konkluzje. Jedna to, że rynek na nasze usługi, chociaż które trzeba trochę redefiniować, się nie skończył, a wręcz jest rynkiem rozwojowym, ale tradycyjne podejście do tłumaczeń jest ślepym zaułkiem i zdecydowanie trzeba patrzeć na to szerzej niż...
Ja pamiętam, gdy mój tata robił tłumaczenia i pisał je na maszynie. Trudno dzisiaj sprzedaje się tłumaczenia pisane na maszynie. Był postęp technologii, pojawiły się najpierw takie bardziej zaawansowane maszyny, później komputery, później CAD-tule się pojawiły, teraz machine translation. Jakby technologia zmienia sposób, w jaki realizujemy usługi i też może jakąś taką bezpośrednią treść tej usługi. I jeśli się będziemy trzymać tej maszyny do pisania, to rzeczywiście staniemy się takim trochę dziwakiem na rynku albo takim rzemieślnikiem, tak? Ze skansenem. Oczywiście na to trzeba uważać, ale jednocześnie dalej tłumacz, który kiedyś pracował na maszynie, może dostarczyć fantastyczną wartość na rynku, stosując narzędzia, które w danej chwili ten rynek wypracował, czy świat wypracował i są dostępne po to, by ten tłumacz po prostu pracował sprawniej, szybciej, bardziej zgodnie z innymi osobami, które w jakimś szerszym procesie uczestniczą i muszą tak naprawdę stworzyć zespół, który coś wspólnie wytwarza, a nie tylko ta jedna osoba. Więc po prostu musimy dość elastycznie popatrzeć na to, jak dostarczamy naszą usługę światu i wtedy myślę, że wszystko będzie ok. A z drugiej strony pamiętajmy, że nowinki technologiczne, one wcale nie wchodzą wszędzie tak samo szybko. Ja pamiętam, jak myśmy sprzedawali Xterefa do wielu klientów. Wydawało się, że świat już naprawdę jest na etapie automatyzacji wszystkiego, co się da. To dużo naszych klientów dopiero mówiło o tym, że słyszeli, że są takie narzędzia CAD-tool i że tam jakieś wykrywają powtórzenia w tekście i że oni tak myślą, czy by tego nie zacząć stosować. Więc a to jest taki temat, którym myśmy żyli mniej więcej 20 lat temu. Tak? Więc widać, że ten rytm wprowadzania nowości technologicznych no też będzie sprawiał, że to nie jest tak, że wszystko zniknie pewnego dnia. Raczej będzie to proces, który może nawet trwać trochę dłużej niż nam się wydaje. Machine translation też jest na rynku już stosunkowo długo. Teraz rzeczywiście jego rozwój jest dynamiczny i można coraz więcej zastosowań widzieć, ale ja cały czas widzę mnóstwo podmiotów, które nawet nie stosują baz tłumaczeniowych.
To absolutnie jest prawda. W ostatnich dniach w różnych platformach społecznościowych Karierę robi takie sformułowanie, które myślę, że bardzo dobrze oddaje to, o czym tutaj też w tej chwili mówimy, że to nie sztuczna inteligencja zastąpi człowieka, a tego człowieka zastąpi inny człowiek, który nauczy się dobrze współpracować i dobrze wykorzystywać sztuczną inteligencję. To jest chyba właśnie klucz. Andrzeju, bardzo, bardzo dziękuję. Myślę, że tą stosunkowo optymistyczną wizją możemy zakończyć i podsumować, spiąć klamrą naszą rozmowę. Bardzo Ci dziękuję za niezwykle pouczające, bardzo merytoryczne i zawierające wiele ciekawych odpowiedzi, wskazówek, wytycznych i myślę, że zachęcające do kontaktu z Tobą też osoby, które mierzą się z takimi wyzwaniami, problemami i planami na przyszłość, w których Ty uczestniczyłeś i z których wyszedłeś zwycięsko. Myślę, że jesteś dla wielu właścicieli biur tłumaczeń, czy w ogóle właścicieli firm usługowych, którzy zmierzają do osiągnięcia wolności i odzyskania kontroli nad własnym życiem, takim wzorem, niemal ideałem tego, jak to powinno się robić, więc zachęcamy do kontaktu. Bardzo dziękuję Ci za przyjęcie. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Wszelkie namiary kontaktowe, o których tu już w trakcie naszej rozmowy mówiliśmy, zamieścimy oczywiście też w opisie naszego odcinka. Andrzeju, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do
tego odcinka. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do usłyszenia, do zobaczenia.
Moim i Państwa gościem był dzisiaj Andrzej Nedoma, człowiek, który sprzedał dwie firmy, jedną nawet dwukrotnie. Przedsiębiorca z branży tłumaczeniowej do niedawna i branży technologicznej. Dzisiaj człowiek, który odzyskał kontrolę nad własnym życiem i uczy innych, jak można to od strony biznesowej zrobić. Dziękuję i do usłyszenia.